Chciałbym słowo, które cały tydzień gdzieś tam w moim sercu rodziło się, przekazać wam. Wierzę, że jest to słowo na ten czas, na ten poranek dla nas, dla Kościoła. Wierzę, że Pan chce nam coś powiedzieć dzisiaj. Chce dotknąć naszego życia. Nie możemy wygrać, zwyciężyć bez walki. To jest niemożliwe. Czasami w zawodach sportowych zdarzają się zwycięstwa bez walki. Na przykład zwycięstwo walkowerem, kiedy przeciwnik nie pojawił się na placu gry. W piłce nożnej jest takie powiedzenie, że wygrali walkowerem, bo drużyna nie dojechała. A więc zwyciężyli bez walki. Praktycznie ubrali się ładnie, wyszli na boisko, popatrzyli, nie ma przeciwnika, a więc sędzia ogłosił zwycięstwo 3-0 walkowerem dla drużyny. Jest także zwycięstwo w tenisie, gdzie przeciwnik może wygrać bez walki, kiedy partner z nim grający skreczował, czyli poddał się z powodu kontuzji. Jest to poprawne słowo, skrecz, sprawdzałem w słowniku, można skreczować zawody, a więc z powodu kontuzji wycofuje się z walki i ktoś bez boju, bez walki zwycięża. W życiu natomiast, kochany Kościele, nie ma walkowerów. Powiem wam, że diabeł nie skreczuje. Przeciwności, które nas spotykają, ciągle są, były i będą. Toczymy bój. Tak mówi Boże Słowo. Biblia uczy nas, że Kościół, wierzący ludzie, apostoł Paweł to powiedział, jest to z 6 rozdziału listu do Efezjan, apostoł Paweł powiedział, gdyż bój toczymy. Bój toczymy. A więc tym naszym hasłem przewodnim jest ta myśl, bój toczymy. Życie jest pełne wyzwań. Jesteśmy wiele razy pod presją duchową. Jesteśmy wiele razy w zmaganiu się z pokusami, które przychodzą. Przychodzą na was czasami pokusy? Różnego rodzaju? Zmagamy się z pokusami. One przychodzą. Czy chcemy, czy nie, toczymy bój. Trener Kazimierz Górski powiedział kiedyś tak. Mecz można przegrać, wygrać lub zremisować. To jest jego takie znane powiedzenie. W duchowym boju są tylko dwie opcje. Można wygrać lub przegrać. Nie ma remisów. Nie ma remisu, a więc nasz bój duchowy musi się zakończyć zwycięstwem lub to porażką. Dlatego dziś pragnę o tym kilka słów powiedzieć, bo my powinniśmy stanąć na wysokości zadania. Czy mamy ku temu predyspozycję? Czy Bóg wyposażył nas wystarczająco, byśmy tocząc bój zwyciężali? Czy Bóg dał nam odpowiednie narzędzia do tego, byśmy zwyciężali? Oto kluczowe elementy potrzebne nam do zwycięskiego boju. I dziś chciałbym przeczytać te dwa wersety z listu do Efezjan, 6 rozdział, 16 i 17 werset. Oto apostoł Paweł mówi tak, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Bardzo lubię te słowa, na nie położę akcent. Wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Biblia Warszawsko-Praska tak ten werset nam przedstawia. Wiara niech wam zawsze służy za tarczę, którą zdołacie unieszkodliwić wszystkie najbardziej nawet rozpalone pociski złego. Na głowę załóżcie hełm zbawienia. Do ręki weźcie miecz ducha. To jest Słowo Boże. chciałbym dziś podzielić się z wami tymi trzema elementami, które otrzymaliśmy jako wyposażenie do tego, by toczyć zwycięski bój. Kochani, wierzę, że gdy będziemy używać tych trzech elementów, o których mówi apostoł Paweł, będziemy zwyciężać w naszym boju. Dlatego pierwsza moja myśl brzmi tak: nigdy nie zapomnij o tarczy. Nigdy nie zapomnij o tarczy. Nie po to, by z nią paradować. Mam wiarę, mam wiarę, mam wiarę. Niektórzy tak chodzą i paradują i mówią, że mają wiarę. Tarcza nie była dana rzymskiemu żołnierzowi, aby z nią paradował. Tarcza ma odeprzeć różne ataki. A więc tarcza wiary, o której mówi apostoł Paweł, może odeprzeć wszystkie pociski złego. Dlatego cokolwiek zamierzasz robić, cokolwiek zamierzamy robić, zawsze miejmy ją przy sobie. Amen? Tarczę wiary. I przez kilka minut chciałbym o tym porozmawiać. Chciałbym wam przedstawić się, zainspirować was do tego, byśmy nigdy nie odkładali naszej tarczy na bok. Szatan być może nie będzie próbował dokonać sabotażu na naszym zaangażowaniu się, na przykład w śpiewanie piosenek chrześcijańskich. Bo wiecie, czasami, kiedy chrześcijanie śpiewają te wszystkie piosenki chrześcijańskie, które są piękne, i jeśli śpiewamy z serca i przeżywamy, to jest coś pięknego. Ale jeśli tylko śpiewamy dla śpiewania, to diabeł patrzy na nas i sobie myśli, ale sobie pośpiewali, no i co z tego? I co z tego, że sobie pośpiewali? Jak ich życie jest zaprzeczeniem tego, co śpiewają. Ktoś kiedyś powiedział, że chrześcijanie najwięcej kłamią, śpiewając pieśni chrześcijańskie. Kiedy wyznają coś, deklarują. Diabeł także nie będzie może próbował dokonać sabotażu na naszym oddaniu się w służbę. Bo niektórzy mają wielkie ambicje i po prostu wzięli sobie to za cel, że muszą w jakiejś służbie być. Ale to nie tylko o to chodzi. Moje życie musi być życiem solidnie duchowym, zbudowanym, abym mógł pokonywać wszelką presję wtedy, kiedy jestem poza obszarem mojej służby. Kiedy następuje atak, kiedy diabeł celuje we mnie, kiedy próbuje mnie sprowokować. Możemy także to dodać jeszcze do chęci pomagania innym, pracy charytatywnej i tak dalej. Ale za wszelką cenę diabeł będzie próbował dokonać sabotażu na naszej wierze. Będzie chciał ją osłabić. Będzie chciał ją zniszczyć. To jest jego cel. Nasza wiara jest narażona na atak ze strony nieprzyjaciela. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? To są Jego słowa. O czasach ostatecznych. O czasach, w których On będzie powracał. Pan Jezus powiedział tak: lecz czy Syn Człowieczy, przychodząc, znajdzie jeszcze na ziemi wiarę? Jest to zapisane w Ewangelii Łukasza, w 18 rozdziale. A więc jest ważne, abyśmy pamiętali, że tarczę wiary musimy zawsze mieć przy sobie. Tarcze rzymskich legionów, apostoł Paweł wzoruje się na opisie tego duchowego obrazu, używając właśnie tarczy legionów rzymskich. Tarcze rzymskich legionów miały kształt prostokątny. Były szerokości ciała człowieka i przykrywały żołnierza od ramion do kolan. Taki był wymiar tarczy żołnierza rzymskiego w legionach rzymskich. Na dodatek te tarcze były tak zrobione, że były w stanie łączyć się ze sobą, tworząc ścianę nie do przebicia. Kiedy czytamy o legionach rzymskich. Podczas bitwy tarcze żołnierzy z pierwszego szeregu łączono ze sobą, a kolejne szeregi trzymały swoje nad głowami. W ten sposób powstał słynny rzymski szyk, o którym historia mówi. Szyk bojowy. Żołnierze z przeciwnej armii atakowali strzałami, strzelali, rzucali oszczepami, kamieniami, a oni tworzyli, legioniści tworzyli jakby mur nie do przebicia. Czyż nie jest to piękny obraz Kościoła? Czyż apostoł Paweł nie użył pięknego obrazu, mówiąc o tarczy, mówiąc o tarczy wiary? W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale od 33 do 34 wiersza czytamy takie słowa. Przez swoją wiarę mężowie ci doprowadzili do podboju królestw, rządzili sprawiedliwie, doczekali się spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwów, ugasili najgroźniejszy żar ognia, zdołali uniknąć śmierci od miecza, wyszli cało z największej niemocy, w czasie wojny okazali się przedziwnymi bohaterami, zmuszając do ucieczki całe zastępy nieprzyjaciół. Niesamowite. To jest element bardzo ważny w tym tekście. Bardzo ważne słowa są podkreślone. Przez wiarę. Dwa słowa. Przez wiarę. Oni przez wiarę tego dokonali. Czytamy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, że właśnie przez wiarę dokonało się coś. Czy dokonuje się coś? Czy możemy coś osiągnąć? Biblia mówi, że bez wiary nie możemy się Bogu podobać. To jest ten najważniejszy element. Tarcza naszej wiary, jeśli chcemy Bogu się podobać. Wiara dokonuje czegoś w nas i przez nas. Przypomnę, już kiedyś cytowałem słowa Patryka Overtona. Są fantastyczne. Powiedział on tak. Kiedy doszedłeś już do krawędzi wszelkiego znanego ci światła i wiesz, że właśnie przekraczasz barierę nieznanej ci ciemności, to wiara daje ci pewność, że wydarzy się jedna z dwóch możliwych rzeczy. Znajdziesz coś solidnego, na czym będziesz mógł stanąć lub nauczysz się latać. To jest taki opis wiary, taka parafraza, że chrześcijanie, którzy ufają Bogu, potrafią się skonfrontować z każdą trudną sytuacją. Kiedy już kończy się nasza możliwość, kiedy doszliśmy do granicy naszych możliwości, oto stoimy teraz przed Bogiem. Moim zadaniem jest zrobić to, co możliwe i zaufać Panu Bogu, że On zatroszczy się o to, co niemożliwe. To jest nasze zadanie. Rolą wiary w moim życiu jest osłabić się pojawiające zwątpienia, sprawić, by moje modlitwy były skuteczne, kroki niezachwiane, dać mi pewność, że Syn stawia się za mną w niebiosach. Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, stawia się za mną w niebiosach. Wiara każdego z nas indywidualnie jest wspaniałym narzędziem. Ale kiedy stoimy razem, każdy indywidualnie super. W swoim codziennym życiu potrzebujemy tego. Ale kiedy stoimy razem, jeden obok drugiego, łącząc swoje tarcze, stajemy się Kościołem, którego nic nie pokona. Amen. Nic nie pokona. Kiedy twój brat jest atakowany, to nie czas na to, by się od niego odsuwał. Kiedy przeżywa coś, kiedy upada, kiedy dzieje się w życiu coś złego, to nie powód, by się odsuwać, lecz aby pobiec do jego boku, złączyć z nim swoją tarczę wiary i razem patrzeć na porażkę wspólnego wroga. Bo ten wróg, który atakuje twojego brata, jest także twoim wrogiem. Ten wróg, który atakuje moją siostrę, jest także moim wrogiem. To jest także mój wróg i też z nim chcę walczyć, gdyż bój toczymy, aby zwyciężać. Cokolwiek robisz, bracie, siostro, nigdy nie zapominaj o użyciu tarczy wiary. Nigdy. Pierwszy list Jana 5:4 brzmi tak. Wszystko bowiem, co z Boga wzięło swój początek, zwycięża świat, a zwycięstwem nad światem jest wiara nasza. Jest nasza tarcza wiary, którą zawsze musimy nosić i mieć przy sobie. Druga myśl. Chroń swoją głowę. Swój umysł. Jest to drugi ważny element, aby toczyć zwycięski bój. Dla każdego chrześcijanina, dla nas wszystkich, jest zadanie, by zwyciężać. Zwyciężać na tych różnych bitwach, bitewkach, na polu walki, w zmaganiach, które przechodzimy. One są elementem naszego życia. Ale największe pole walki to nasz umysł. To nasze myśli. Tu powstają zwątpienia. Może o tym nikt nie wie, nikt tego nie widzi. Ale chrześcijanin zaczyna przegrywać, kiedy pozwala, by jego myśli zostały zaatakowane, by jego myśli zostały dotknięte zwątpieniem. Tam czyhają pokusy myśli. Tam podejmujemy decyzje. Tam powracają wspomnienia o porażkach z naszej przeszłości. To w naszych umysłach toczy się bitwa na argumenty. Taka jest prawda. W naszych umysłach. Tam narastają pretensje i negatywne myśli, które chcą nas zdominować. Tu pojawia się zwątpienie oraz podstępne pytanie diabła. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg tak chce? Czy rzeczywiście to ma sens? Powiem wam z doświadczenia, czyż nie jest to dziwne, że nasze usprawiedliwienie, posłuchajcie mnie teraz, zawsze poparte jest negatywnymi wzorcami. Spotkałem się z tym w duszpasterstwie wiele razy. Że wiele razy, kiedy zadaje się komuś pytanie, dlaczego tak, to ta osoba się usprawiedliwia, powołując się na inne negatywne wzorce. Dlaczego nie opierać się na pozytywnych przykładach? Na przykład, bracie, czemu nie jesteś zaangażowany w modlitwę? Albo bracie, ja widzę, ten się nie modli, ten nie przychodzi. A czemu nie popatrzysz na tego, który przychodzi? Czemu nie popatrzysz na tych, którzy się modlą? Czemu nie powiesz, o, ten jest dla mnie hero, bohaterem, bo on pości, modli się, chce jego naśladować. Dlaczego, gdy ktoś ci mówi... Czemu nie uwielbiasz Pana, nie radujesz się? A może, bo są tacy tutaj, którzy też tego nie robią. My zawsze mamy skłonności, aby patrzeć na negatywne wzorce. Bóg żąda od nas, podnieść swój wzrok i popatrz na pozytywne wzorce. Popatrz na tych, którzy to robią. Popatrz na tych, którzy kochają Boga. Popatrz na tych, którzy czczą Jego imię. Popatrz na tych, którzy wielbią Go bez względu na okoliczności. Popatrz na tych. Wszystko odgrywa się w naszych myślach. Powiem tak. Nie możemy wymyśleć niczego, co przerosłoby możliwości naszego Boga. Coś takiego nie istnieje. Bóg jest największy. On jest bowiem w stanie uczynić więcej, niż możemy pomyśleć tak naprawdę. Mówi Paweł w liście do Efezjan. Jest w stanie uczynić więcej, niż jesteśmy w stanie pomyśleć, wymodlić, stworzyć, wyobrazić sobie. On jest w stanie uczynić o wiele więcej w życiu każdego chrześcijanina. Największym polem bitwy jest jego umysł. Tutaj pojawiają się pierwsze symptomy zwątpienia. Kiedy one zaczynają się pojawiać, musimy się z nimi rozprawić. Tutaj pojawiają się pierwsze symptomy pokus. Nasze myśli determinują o naszym życiu. Ponieważ każdy czyn, kochany Kościele, to co później robimy, bierze swój początek od zamysłu. Każdy czyn, pozytywny czy negatywny, każda intencja czy zamiar, wszystko rodzi się w naszych myślach. Dlatego, aby zmienić swój styl zachowania i życia, należy co? Należy rozpocząć od przemiany swojego sposobu myślenia. Cielesny sposób myślenia prowadzi do cielesnego stylu życia. Myślenie o tym, co duchowe, prowadzi do rozwoju naszego duchowego życia. Mierne myślenie powoduje, czy prowadzi nas do nędznego życia. Natomiast nieprzeciętne myślenie, posiadanie szerokich horyzontów, doprowadza do tego, że nasze życie będzie niezwykłe i znaczące. Taka jest prawda. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, nie istnieje nic takiego, z czym Bóg nie mógłby się uporać. Dlatego przestańmy być tacy powściągliwi i nieśmiali w naszych oczekiwaniach. Miejmy wielkie oczekiwania. Miejmy wielkie oczekiwania, bo mamy niezwykłego Boga. On może czynić niezwykłe, nieprzeciętne, nadzwyczajne rzeczy. Myślmy o rzeczach, które przyniosą Bogu chwałę. Myślmy o tym, poddajmy nasze myśli. Apostoł Paweł, drugi liście do Koryntian 10, od 4 do 5 nas zachęca, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Jesteśmy wyposażeni. Mamy moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim unicestwiamy złe zamysły, wszelką pychę, która podnosi się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Chciałbym, byśmy to zauważyli, że to nie robi Duch Święty. To my robimy w Duchu Świętym. To my robimy z Jego mocą. To my robimy z Jego siłą. To my mamy oręż. To my walczymy. To my poddajemy pod posłuszeństwo Chrystusowi. Bóg pobudza nas do działania, do aktywności, do aktywnego duchowego życia. Jeśli tego nie ma, to jest porażka. Po prostu przegrywamy bitwy. Nie ma większego zabezpieczenia niż pewność wybawienia w Jezusie. To jest niesamowita pewność, że On mnie wybawi, że On mi pomoże, że On mnie poprowadzi. Mamy zbawienie przez krew Jezusa. Założenie hełmu zbawienia oznacza, że mam prawo twierdzić, że zwycięstwo krzyża ma moc także nad moimi myślami. Zwycięstwo krzyża ma moc nad tym, co myślę. W tym zawiera się nasze świadome myślenie, jak i podświadome. Bóg ma moc nad tym zapanować, a także nasze wspomnienia. Jeden z wielkich nauczycieli, współczesnych nauczycieli Bożego Słowa z Kalifornii, Jack Hayford, używał takiego praktycznego przykładu na to, jak on rozumie działanie mocy krwi Jezusa jako hełmu zbawienia w swoim życiu. Przeczytałem to, bardzo mi się to spodobało. Kiedy rano podczas prysznicu mył swoje włosy szamponem, mówił: Panie Jezu, tak jak ten szampon zmywa brud z moich włosów na zewnątrz, niech Twoja krew oczyszcza mój umysł od wewnątrz. Oczywiście trzeba mieć włosy, to jest pierwsza myśl, żeby to praktykować. Oczyść moje nieczyste myśli, uzdrów moje bolesne wspomnienia, uwolnij mnie z wszelkich wątpliwości, po prostu mnie obmyj z wszelkiego wewnętrznego brudu. Fajna praktyka. Nie można się nudzić pod prysznicem. Po prostu prysznic leci, myje włosy. Bardzo mi się to spodobało. Zacznę to praktykować. Będziecie to ze mną praktykować? Ilu? Znaczy nie pod jednym prysznicem. Dobrze mnie zrozumcie. Nie o to chodzi. Każdy pod swoim. Każdy pod swoim. A ileż tam rodzi się różnego rodzaju brudnych myśli, złych myśli czasami. Ileż to potrzebujemy tego oczyszczenia. Rano tak zacząć dzień. Panie, tak oczyść moje myśli, aby w tym dniu moje myśli były pozytywne, dobre, były skupione na Tobie, były skupione na błogosławieństwie, nie na zwątpieniu, nie na porażce. Panie, tak jak teraz myję moje włosy, jak je myję szamponem, tak niech Twoja krew oczyszcza moje myśli, niech obmywa mnie. Uważam, że jest to modlitwa o dużej mocy i znaczeniu. Może nam pomóc. Życie z Bogiem jest praktyczne. Nie jesteśmy fanatykami religijnymi, którzy trzymają się jakichś obrzędów. Mamy wolność do relacji z Panem. Możemy te relacje z Bogiem mieć nawet pod prysznicem. Warto to wziąć za przykład z życia tego kasnodziei. W księdze Izajasza, 55 rozdział, czytamy takie słowa. 8-9 werset. Bo wasze myśli nie są myślami moimi, a wasze drogi nie są moimi, mówi Pan. Niebo jest w górze, a ziemia na dole, a moje drogi są ponad waszymi i myśli moje wyższe niż wasze. Miejmy, dążmy, pragnijmy myśli Chrystusowych. I ostatnia myśl. Weź do ręki swój miecz. W liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, wiersz 12, brzmi tak. Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze nad wszelki miecz o dwóch ostrzach. Dlatego przenika aż tam, gdzie duch styka się z duszą, a szpik ze stawem kości. i osądza najskrytsze pragnienia i zamysły ludzkiego serca. Pan Jezus podczas swojego 40-dniowego postu doświadczył najbardziej zażartego ataku ze strony nieprzyjaciela, opisanego w Biblii. Znalazł się w najtrudniejszych okolicznościach i miejscu, a pokusy były subtelne i podchwytliwe. Pamiętacie ten czas postu Jezusa? Jednak On przezwyciężył to wszystko dlatego, że umiał posługiwać się mieczem ducha. To było zwycięstwo. I za każdym razem, kiedy mówił napisano, brzmiało echem na pustyni zwycięstwo. Słowo zwycięża. Napisano. A więc on nie walczył takim mieczem, jaki tutaj mieliśmy, metalowym, ale walczył tym mieczem ducha, słowem. Jezus odpowiadał słowem, ponieważ szatan nie pojął, że to cała prawda nas wyzwala. To jest bardzo ważne. A nie tylko fragment wyrwany z kontekstu. Nie budujemy naszego życia na jakichś fragmencikach czy fragmentach. Żyjemy całą prawdą. Słowo Boże jest naszą bronią. Wziąć miecz oznacza czytać słowo, słuchać słowa, studiować słowo, medytować nad słowem, zapamiętywać słowo. To jest nasz miecz i nie musimy go bronić, lecz używać. Podkreślę to bardzo ważne. Wielu chrześcijan raczej zamiast używać, to broni słowa. Słowa nie trzeba bronić. Absolutnie. Niektórzy są specjalistami w bronieniu swoich przekonań. Oni bronią zażarcie słowa. Oni walczą, że znają prawdę. Walczą z innymi ludźmi. Kłócą się o słowo. Debatują, piszą, dyskutują. Nie chodzi o to, by bronić słowa, lecz aby go używać. To jest sztuka. Używać go w swoim życiu. Używać go dla siebie. Księdze Jeremiasza 23, wiersz 29 brzmi tak. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot, który kruszy skałę? Warto to zapamiętać. To jest słowo. Boże słowo, które mamy. Biblia mówi, że jest jak ogień, że jest jak młot, który kruszy skałę. Dlatego muszę go używać. Potrzebuję tego słowa. Muszę go znać. Muszę go czytać. Medytować nad nim. Zapamiętywać. Bo to jest mój miecz, aby się bronić. I poprzez to słowo mam dostęp do Jezusa. Poprzez słowo, poprzez Ducha Świętego, Jego słowo mam dostęp do Jezusa. I dostęp do Jezusa to nie jest jak promocja na święta, okazja. O, dzisiaj jest fajna okazja, dzisiaj mamy niedzielę, fajny dostęp do Jezusa, dzisiaj jest weekend. O, dzisiaj jest super dostęp. Jak to w Ameryce powiedzieli, czarny piątek, ruszyli na te sklepy, o mało się nie pozabijali, bo był taki piątek, dostęp do sklepów po niższych cenach, a więc euforia, media to podawały. My możemy zwracać się do Niego 24 godziny na dobę. Jego słowo nas z Nim łączy, bo brama przed Jego tron łaski nigdy nie jest zamknięta. Nigdy się nie zamyka. Biblia wyraźnie mówi nam, że usprawiedliwieni przez wiarę pokój mamy z Bogiem. I przez Jezusa Chrystusa, przez którego mamy też dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i radujemy się nadzieją Jego chwały. Piękny werset. Rzymian 5:1. Mamy dostęp przez Jezusa Chrystusa. Mamy dostęp przez Jego Słowo. Wcale nie musimy się obawiać, że pewnego dnia, przychodząc do Pana Jezusa, zostaniemy na drzwiach napisane zamknięte, nieczynne. Remanent, inwentaryzacja. Właściwie to otrzymaliśmy obietnicę, że możemy zawsze przystępować z odwagą do Jezusa. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. To jest obietnica Boża. Pamiętajmy o tym. Pamiętaj, że kiedy Go tylko potrzebujesz, On jest do Twojej dyspozycji. Aby Jego dyspozycja była skuteczna, muszę używać Jego słowa. Jego słowo jest moim mieczem. Jak to mam robić? Rzymian 10:8 mówi nam, ale co powiada Pismo? blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Amen? Gdzie ono jest? Gdzie to jest to słowo? W książce zwanej Pismem Świętym, na półce, gdzieś w biblioteczce? Czy jest ono w moim sercu? Czy jest tutaj? Czy jest na moich ustach? Czy jest tym mieczem, którym walczę? Używaj go, wypowiadaj. Napisano, żeby go używać swoimi ustami. Niech usłyszy diabeł, co jest w naszych sercach. Niech usłyszy przeciwność losu, czym żyjemy. Niech usłyszą wszelkie presje, że nasza siła jest w Bogu. Wypowiadanie ma wielką moc i siłę. Słowo jest jak miecz, gdy wypowiadamy słowo wiary. Możemy to robić, gdy dotyka nas choroba. Możemy to wypowiadać nad naszymi domami, tak jak w tym tygodniu deklarowaliśmy podczas postu i modlitwy zbawienie nad naszymi domami, nad naszymi rodzinami. Deklarowaliśmy Boże Słowo, uchwyciliśmy się wiarą, uwierzyliśmy i chcemy wierzyć, że nasz dom zbawiony będzie. Mamy prawo, aby tak wierzyć. Wypowiadamy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i to przynosi życie, zwycięstwo w różnych okolicznościach naszego życia. Salomon w swoich przypowieściach powiedział kiedyś tak. Z owocu swoich ust nasyci człowiek swoje wnętrze. Jest w tym pewna prawda w kontekście wypowiadania Bożego Słowa, deklarowania Bożego Słowa. Syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. A więc chciejmy wypełniać nasze serca jego słowem. Pozwólmy, aby to słowo było zawsze na naszych ustach, kiedy jesteśmy w konfrontacji z naszymi przeciwnościami, kiedy toczymy bój, kiedy nie jest nam łatwo. Jakże czasami lekko przychodzi człowiekowi poddać się frustracji i załamaniu. Jakże czasami wzorujemy się na negatywnych obrazach. A jakże dobrze jest uchwycić się tego, co mówi Bóg. Wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy się zmagam, kiedy dotyka choroba, kiedy są trudności w rodzinie, kiedy są jakieś pokusy, które mnie dopadają. Trzeba wziąć to słowo, które jest jak ogień, mówi Pan. Jest jak młot kruszący skałę. I tym słowem odeprzeć te ataki. Mieć tarczę wiary, którą zasłaniam swoje życie. Mieć tą przyłbicę, ten hełm zbawienia na mojej głowie. Zabezpieczone swoje myśli. Mieć miecz ducha w swoim ręku. I teraz, gdy mówimy bój, toczymy. Gdyż bój toczymy. Nie będzie porażki, nie będzie remisu, będzie zwycięstwo. Bo Pan nam go da. Bo Bóg daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie i zwyciężamy w Nim i przez Niego. Zawsze jest z nami. Powstańmy. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Chciałbym, abyśmy na koniec tak otworzyli nasze serca przed Panem. Abyśmy powiedzieli: Panie, dziękuję Ci za to słowo, za przypomnienie, że bój toczymy. I ja ten bój toczę. Chcemy to mówić do samego siebie w modlitwie. Panie, pomóż mi zwyciężać w tym boju. Pomóż mi, Panie, zawsze nosić tarczę wiary. Pomóż mi, Panie, przykrywać głowę przyłbicą zbawienia. Panie, pomóż mi, Duchu Święty, nosić miecz Twój Duchu, miecz Ducha, Słowo na co dzień w moim życiu. Podejmuję taką decyzję. Chcę to robić. Pragnę to robić. Chcę unicestwiać wszelkie złe zamysły. Chcę, Panie, odpierać wszelkie pociski złego tarczą wiary. Chcę, Panie, gasić wszelką negatywną myśl i atak na moje życie Słowem Bożym. Pokonywać presję ciemności, bo Bóg jest ze mną. A jeśli Pan z nami, to któż przeciwko nam? Wznieśmy nasze ręce, zamknijmy nasze oczy i przez chwilę chciejmy się modlić. Panie, dziękuję Ci za Twój Kościół, Kościół zwycięski. Panie, chcemy zwyciężać tam na polu naszego codziennego życia, w naszych domach i rodzinach. Chcemy zwyciężać w miejscach naszej pracy, w miejscach naszego odpoczynku, w miejscach, w których narażeni jesteśmy na różne ataki i pokusy. Panie, tak pięknie być razem i mieć w modlitwie połączone tarcze ze sobą. Ale Panie, też daj nam siłę, abyśmy każdy indywidualnie, mierząc się z atakami, mogli pokonać wszelką presję. Panie, pomóż nam nosić zawsze tarcze wiary. Pomóż mi, Panie, nosić zawsze tarcze wiary. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty nas wyposażyłeś, że dałeś nam, Panie, dałeś nam tarczę wiary, dałeś nam przyłbicę zbawienia, dałeś nam miecz ducha, słowo swoje. Panie, tak jesteśmy wyposażeni, jesteśmy umundurowani, jesteśmy, Panie, ubogaceni w Twoje błogosławieństwo. Tak chcemy kroczyć zwycięsko przez życie. Panie, modlę się o młodzież, modlę się o dzieci, modlę się o nas, rodziców, o każdego z nas, o cały Kościół, abyśmy toczyli dobry bój wiary. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, ale z przeciwnościami, z różnego rodzaju siłami, pokusami, atakami na nasze życie. Panie, pomóż nam zwyciężać. Pomóż nam stać mocno na fundamencie, którym Ty jesteś. Panie, oddaję Ci moje życie. Chcę takim być. Panie, chcę być takim z moimi braćmi i siostrami. Chcemy być takim Kościołem, który zwycięża, który nosi tarczę wiary, który używa miecza ducha, który nosi przyłbicę zbawienia. Panie, dziękujemy Ci za to. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Jeśli ktoś dzisiaj na tym miejscu chciałby powiedzieć: Panie, ja też chcę mieć takie życie. Pragnę je oddać Tobie. Pragnę, byś mi pomógł, bym mógł tak chodzić w wierze, bym mógł zwyciężać, bym mógł należeć do Ciebie, bym miał przyłbicę zbawienia, bym miał czyste serce, mógł używać Twojego słowa. Tam, gdzie stoisz teraz, możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć: Panie, dotknij mojego życia. Ja tego potrzebuję. Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, mamy dwie podniesione ręce, czy jeszcze ktoś? 3, 4, 5. Panie, dziękujemy Ci, że mogę stanąć teraz z moimi braćmi i siostrami. Panie, jesteśmy w jednym duchu. Jesteśmy wszyscy takim samym kruchym naczyniem, Panie. Mamy te same wyzwania i te same zmagania. Modlę się o te osoby, które deklarują dzisiaj otwartą taką chęć otrzymania pomocy. Panie, tak dotknij mojego życia, dotknij moich sióstr i braci, którzy teraz wyciągnęli swoją rękę. Panie, Ty widzisz i znasz nasze serca. Ty widzisz, czego potrzebujemy. W jakich dziedzinach potrzebujemy wzmocnienia. Panie, jeśli to jest w dziedzinie naszej wiary, to pomóż nam, Duchu Święty. Nasyć nas Twoim Słowem. Panie, wzmocnij naszą wiarę. Jeśli potrzebujemy, Panie, więcej Słowa w nas, więcej autorytetu Słowa, chcemy go używać. Jeśli potrzebujemy oczyszczenia myśli, Panie, oczyszczaj nasze myśli. Oczyszczaj je. Panie, niech Twoja święta krew obmywa nasze myśli. Niech oczyszcza nasze myśli. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Bóg Wam błogosławi, kochani. Niech Bóg Wam błogosławi.